Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Mariusz Tałajkowski za konsoletą. Program realizuje Sławomir Orlik. Program przygotowywał i teraz czeka przy telefonach Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. 510-37-32 czujny numer. Czas reakcji @radioszczecin.pl adres mailowy to dla tych, którzy zechcą do nas napisać. A przypomnę i ponowię nasz apel i naszą prośbę, żeby pisać w miarę krótko i zawsze zostawiać jakiś kontakt do siebie, jeżeli mail będzie wymagał kontaktu, jeżeli dojdziemy do wniosku, że warto byłoby porozmawiać z naszym słuchaczem, który napisał na antenie przez telefon, to wtedy po prostu zadzwonimy. To jest ważne. No i między innymi dzisiaj taki telefon będzie w naszym programie. Zatelefonujemy do naszej słuchaczki, która ma problem. Ale to później, tak jak już w wiadomościach usłyszeliśmy, także będziemy rozmawiali na temat odpadów. Odpadów segregowanych. Od jakiegoś czasu gospodarką odpadami zajmują się gminy. Naliczane są stałe opłaty z tego tytułu. Opłaty, które są uzależnione od poboru wody. No trochę dziwna to metodologia, no ale niech będzie. W ogóle, jak pamiętam, dyskusję na temat metodologii liczenia tych opłat za wywóz odpadów było kilka i właściwie żadna nie była idealna. No wybrano tę wodę. Wody oczywiście więcej zużywa rodzina, w której jest więcej osób, czy też gospodarstwo domowe, w której jest więcej osób, a zatem no po prostu mamy sytuację taką, że jeżeli w danym gospodarstwie domowym jest więcej osób, no to takie gospodarstwo płaci więcej za odpady, za wywóz odpadów, również tych segregowanych. Ale okazuje się, że częstotliwość wywożenia tych segregowanych odpadów, zresztą także odpadów niesegregowanych, a także tak zwanych odpadów bio, jest taka sama. W niektórych sytuacjach powoduje to, że gromadzą się te worki na przykład z plastikowymi butelkami, plastikowymi odpadami przed posesjami, przed domami, czy też na terenie posesji. Tych worków jest dużo i sobie czekają, aż przyjedzie samochód i to zabierze. Na ten temat między innymi w czasie reakcji, ale zaczniemy od komentarzy, które zarejestrował nasz czujny numer w trakcie wczorajszego programu Czas Reakcji. No sporo czasu zajęła nam dyskusja na temat ulicy Gdańskiej. Co jakiś czas te dyskusje pojawiały się i będą się pewnie pojawiały w sytuacji, kiedy dochodzi do jakichś poważniejszych kolizji na Gdańskiej. Wczoraj rano właśnie coś takiego wydarzyło się. Dwie kolizje, o ile dobrze sobie przypominam, w niedługim odstępie czasu wydarzyły się na ulicy Gdańskiej. Zablokowane tramwaje, gigantyczne korki z prawobrzeża na lewobrzeże. No i zaczęło się. Telefony od samego rana do naszego radia. Także rozmawialiśmy z panią Hanną Pieczyńską, także rozmawialiśmy z panią Anną Gębalą z Komendy Wojewódzkiej Policji na ten temat. No i oczywiście państwo dzwonili w trakcie programu i komentowali to, co wydarzyło się wczoraj na Gdańskiej. To posłuchajmy.
Jarek ze Szczecina. Widziałem ten korek dzisiaj rano, faktycznie potężny. Samochód na torowisku. Po raz kolejny zastanawiam się, kiedyś też o to pytałem, dlaczego nie ma tam barierek energochłonnych, oddzielających tor jazdy samochodów od torowiska, które załatwiłyby sprawę właśnie choćby tego wjeżdżania. Tam są też przystanki. No, ktoś tam jedący 120, bo tam niektórzy tyle jeżdżą, wiedzie przystanek i skosi przystanek razem z ludźmi, to może się ktoś wtedy zastanowi, że będzie za późno. Tam powinny być barierki. Nie wiem, czemu nie ma.
Dzień dobry, Krzysztof, stały słuchacz. Ja dzwonię w sprawie właśnie tych utrudnień z autobusami, z tramwajami, spowodowane jakimiś kolizjami, to jest nie od dzisiaj. Ja jeżdżę po Szczecinie 40 lat, naprawdę nie miałem żadnego wypadku. Ja, jak jadę z pracy ze Struga, ja mam traumę jechać swoim małym osobowym wozem. Jest takie wariactwo, takie szaleństwo, babcie jakieś starsze, jakieś siusiumajtki, to ja się boję jechać, wyprzedzają mnie z lewa, z prawa, z każdej strony. Wariactwo. Winna jest policja, bo jej tam w ogóle nie ma. Czasami staną na basenie i mierzą szybko. To jest sporadycznie, a tam jest hulaj dusza, piekła nie ma.
510-37-32, to pod tym numerem zarejestrowane są państwa wypowiedzi. Słyszeli państwo o policji, której zdaniem naszego słuchacza nie ma na Struga i nie tylko na Struga, ponieważ na Moście Pionierów także nie bywa widywana, chociaż czasami kiedyś zdarzało mi się widzieć nieoznakowany samochód policji, który mierzył prędkość niektórych kierowców. Nie wiem, nie często bywam na Prawobrzeżu. Jakie są państwa spostrzeżenia, czy rzeczywiście tam policji nie ma, czy zrezygnowała z kontroli na Hangarowej, na Eskadrowej, na Moście Pionierów, na Struga, no a tam no, da się szybko pojechać. Co tu dużo mówić. Jeszcze do wątku policyjnego wrócimy, ponieważ komentarze pojawiły się po wypowiedzi pani Anny Gębali z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, która wczoraj wzięła udział w naszym programie, ale jeszcze wrócę do tego wątku barierek. To już nie pierwszy raz, kiedy nasi słuchacze podrzucają taki pomysł, żeby te bariery energochłonne pojawiły się na ulicy Gdańskiej, wzdłuż przystanków przynajmniej, aby ochronić rzeczywiście te przystanki przed ewentualnymi skutkami wypadków czy też kolizji. No zobaczymy, może w następnych czasach reakcji na ten temat porozmawiamy z kimś odpowiedzialnym w mieście za bezpieczeństwo. Czy takie bariery energochłonne można zainstalować, czy nie? A jeżeli nie, to dlaczego? Być może tam jest za wąsko, być może nie ma miejsca. Zobaczymy. Teraz ten wątek policyjny, o którym mówiłem wcześniej, przypomnę, pani Anna Gębala wczoraj wystąpiła i komentarz, który został zarejestrowany w trakcie tej wczorajszej rozmowy. Posłuchajmy.
Maciej ze Szczecina. Trochę mnie zadziwia ta reakcja wszystkich i władz, i ZDTM-u, i samej policji, bo wszyscy się przyglądają. Chyba trzeba zacząć działać i dobrym sposobem na poprawę bezpieczeństwa na Gdańsku byłoby zabezpieczenie torowiska barierkami energochłonnymi, a nie tylko przyglądanie się i przyglądanie. Pozdrawiam serdecznie.
Dobrze, to w takim razie przypomnijmy, co powiedziała pani Anna Gębala. Przypomnę, Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Wczoraj pani Anna Gębala wystąpiła na naszej antenie. Po dwóch dosyć poważnych kolizjach, które i zablokowały ruch tramwajów, i praktycznie zablokowały przejazd na lewobrzeże Szczecina, i nie był to pierwszy wypadek tego rodzaju na ulicy Gdańskiej, generalnie na nitce łączącej lewobrzeże z prawobrzeżem Szczecina. Takie rzeczy się zdarzają, zdarzały się od lat. A pani Anna Gębala powiedziała to.
Oczywiście policjanci dbają o bezpieczeństwo i to jest jakby dla nas najważniejsze bezpieczeństwo tutaj akurat w drogowym. I wszelkie sugestie, które mogą poprawić bezpieczeństwo na drogach Szczecina, no są cenne, więc my tutaj jak najbardziej przyjrzymy się. Już ta droga szczególnie jest pod naszym takim nadzorem, bo faktycznie tam dochodzi do zdarzeń, więc tutaj no faktycznie przyjrzymy się. I nam, mówię, zależy na tym faktycznie, żeby było bezpieczniej.
No, policja się przyjrzy. I komentarz jeszcze jeden w tej sprawie.
By tu stały słuchać. Ja tak słyszę, że od przedstawicielki policji, że to znowu się będzie przyglądała, skoro ta sytuacja na przy basenie górniczym i na całej ulicy tej Gdańskiej tak od wielu lat jest taka, no powiedzmy, nieciekawa, to ja nie wiem, co tu można się jeszcze przyglądać czemu. Chyba tym chwastom, które tam gdzieś rosną po bokach. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy za ten komentarz. Pan Włodzimierz na żywo teraz zatelefonował. Halo, dzień dobry, panie Włodzimierzu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mieszkam w Gelfinie, jeżdżę do Szczecina różnymi trasami, ale między innymi przez Gdańską. Jest ograniczenie przy wjeździe na Gdańską na 70. Pierwszym pasem po prawej jeżdżą ludzie 70, drugim 90, trzecim powyżej 90. Jeśli policja się temu przyjrzy, to nie wiem kiedy. Zadzwoniłem dlaczego? Dlatego, że pan, który niedawno coś tam mówił, że go wyprzedzają z prawej strony, to czemu on nie jedzie prawą stroną? Czemu przepuszcza samochody, czy czemu blokuje całą trasę? To jest jedno. No i jeżeli policja się przyjrzy, to ja powiem tak. Wprowadzono przepis o przekroczeniu prędkości powyżej 30 km. Jakiś tam piękny policjant, sprytny, stanął 5 po 12 i czekał na kogoś na następny dzień, żeby go złapać. Od tamtego czasu już nie myślał o tym, żeby innych ludzi złapać? Nie chcę więcej mówić. Życzę państwu.
Dziękuję za ten komentarz, panie Włodzimierzu. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Jeżeli państwo chcą, prosimy dzwonić. 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia. Z trzema dwójkami czujny. Tutaj nagrywają państwo swoje komentarze, wypowiedzi i propozycje tematów. Teraz jeszcze na chwilę pozostaniemy przy temacie drogowym. Od jakiegoś czasu znowu spore utrudnienia na remontowanym odcinku autostrady A6. Przypomnę, do dyspozycji tylko jedna jezdnia, zatem w dwóch kierunkach podróżujemy jedną jezdnią, no tworzą się korki, zwłaszcza w weekendy. I po raz kolejny pojawił się problem, aby otworzyć ulicę Borową. To jest taka uliczka prowadząca przez las od Wielgowa w kierunku węzła Rzęśnica. Kiedyś ta ulica była otwarta, można było wjechać na węzeł Rzęśnica i dalej sobie pojechać w kierunku Świnoujścia. Nasz słuchacz zadzwonił w tej sprawie.
No, witam, mówi Paweł ze Stepnicy. Dzwonię do radia z prośbą. Chodzi o ulicę Borową. Na końcu ulicy Borowej jest wjazd na węzeł Rzęśnica i ten wjazd jest zamknięty. I na czas remontu, żeby ten wjazd po prostu otworzyć. Tam na końcu był skrócik przez las, no ale bo rozkłady się na nas obraziły, że tamtędy jeździmy. No i pilnują teraz tego przejazdu przez kawałek lasu i nas tam nie puszczają.
Dziękuję za ten telefon. To już nie pierwszy raz brzmi taki pomysł w czasie reakcji. Ten przejazd był kiedyś otwarty, został zamknięty, teraz tam bariera odgradza, nie można. Ja pamiętam, że chyba kilka miesięcy, dobrych kilka miesięcy temu na ten temat rozmawialiśmy. Nie dość, że droga jest w bardzo złym stanie, no bo jest rzeczywiście, no ale cóż, no wiele dróg w Szczecinie jest w bardzo złym stanie, a jednak są używane. A to już nie jest Szczecin, tylko dodam. To jeszcze chyba tutaj Nadleśnictwo Kliniska ma coś do powiedzenia na temat tej drogi. No być może jeszcze zadamy to pytanie ponownie, czy tej ulicy Borowej przynajmniej na czas tego zamknięcia jednej jezdni autostrady A6 nie dałoby się otworzyć. Pan Andrzej teraz do nas zadzwonił w sprawie przyglądającej się policji chyba. Halo, panie Andrzeju, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Moje imię Andrzej, jestem kierowcą. Chciałem zgłosić taką sytuację. Często wydzwaniam do policji, proszę o interwencję. Zbywają mnie, odsyłają jeden do drugiego. Mam wrażenie, że po prostu nikt nie jest zainteresowany bezpieczeństwem. Nie dziwię się ludziom, że ludzie są zniechęceni. Prosisz o interwencję, to bo musisz, że tak powiem, wszystkie swoje dane podać. Później kolejny raz dzwonisz, to już jak wiedzą, jak masz na imię i nazwisko, to już, że już taki klient, już, przepraszam za określenie, upierdliwy, ale chcę się odnieść na przykład do jednego przykładu. Mamy ulicę, jedziemy tutaj powiedzmy od Świnoujścia z trójką, mamy ten stary zjazd taki, co kiedyś był na ulicę Goleniowską.
Tak.
Zgłosiłem jakiś czas temu, dzwoniłem na policję, powiedziałem, że nieraz już widziałem, jak samochody powyżej 3,5 tony tam wjeżdżają. Nikt się tym nie zainteresowali. Zaczęli mnie tam odsyłać do kogoś innego. Zgłosiłem do dnia dzisiejszego, z tego co obserwuję, nikt się tym nie zainteresował. Odnośnie ulicy Gdańskiej, to mam taką sugestię. Policja powinna stać i bezwzględnie po prostu wyłapywać i karać. Samochody powyżej 3,5 tony na terenie zabudowanym powinny jeździć do 50 na godzinę, a zasuwają normalnie szybciej niż samochody osobowe. To jest po prostu naprawdę, tu się kiedyś takie wielkie nieszczęście wydarzy, że głowa mała. Ja jeździłem kiedyś na autobusach, często stałem autobusem, jak miałem przerwę na basenie górniczym, to wszyscy, co jechali w stronę prawego brzegu, to tak szybko zasuwali, że po prostu aż ich wyrzucało na tym łuku. Aż ich wyrzucało. Nieraz normalnie człowiek aż przerażony był. Do dnia dzisiejszego też nic nie załatwili, żeby autobusy miały jakąś swobodę, żeby mogły się swobodnie włączyć do ruchu. Po prostu jak jakiś kierowca nie pomyśli, żeby zwolnić, to ten kierowca z autobusu do dnia dzisiejszego ma problem.
Mhm.
Panie redaktorze.
Dziękuję.
Po prostu policja bezwzględnie powinna po prostu karać, nieuchronność kary. Po prostu jak raz, drugi zostanie złapany, dostanie porządny mandat, to może wtedy zacznie jeden z drugim wyciągać jakieś wnioski.
Panie Andrzeju, dziękuję za ten telefon, za ten
Proszę.
Komentarz. Dziękuję, do usłyszenia. Szerokiej drogi mimo wszystko życzę i bezpiecznej. 510-37-36 do studia, numer z trzema dwójkami czujny. Teraz zmieniamy temat, o śmieciach będzie, o segregowanych odpadach. Pani Anna Budzyńska, kierownik działu do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobra jest naszym gościem. Dzień dobry pani Anno, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Z gminy Dobra właśnie dostaliśmy kilka nawet sygnałów od mieszkańców tejże gminy o tym, że no, owszem, regularnie te odpady odpady segregowane są odbierane, ale rzadko. Ale rzadko są odbierane. Niektórzy nasi słuchacze piszą, że 2 razy w miesiącu, inni, że raz w miesiącu i że to są stałe dni wyznaczone w takich, nie wiem, rozpiskach odbioru odpadów posegregowanych i nie można w żaden sposób tego zmienić, niezależnie od tego, czy tych odpadów nagromadziło się dużo, czy też nie. Pani Anno, to może najpierw uściślimy. Na terenie gmina Dobra, jak często odbierane są odpady posegregowane? No na przykład plastiki i inne.
Już mówię. Zgodnie z regulaminem, który został uchwalony w 2016 roku, firma, która została wybrana w przetargu, ma obowiązek odbierać odpady komunalne od mieszkańców raz w miesiącu. Mówimy tutaj o papierze i szkle. I to jest wystarczająca częstotliwość. Mieszkańcy by nie zgłaszali, przynajmniej do mnie, że ta częstotliwość jest niewystarczająca.
A jaka to jest firma może?
Firma Jumar. Mhm. Tak.
Czyli papier, szkło raz w miesiącu. I jak do tej pory nikt nie skarżył się na to, że to jest za rzadko.
Że to jest, tak, że akurat jeśli chodzi o te frakcje, to jest wystarczające.
Jak mi się wydaje, sporo tych odpadów papierowych i szklanych generalnie powstaje, że tak powiem.
Ale mieszkańcy
nie zgłaszali.
Nie zgłaszali. Oczywiście, dobrze, jeśli chodzi o plastik i odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, odbierane są 2 razy w miesiącu. I tutaj owszem, mieszkańcy zgłaszali, że ta częstotliwość jest niewystarczająca.
Dobrze, czyli plastik 2 razy w miesiącu i odpady bio także 2 razy.
Degradowalne są odbierane 2 razy w miesiącu.
A więc coś jest na rzeczy, rzeczywiście te sygnały, które do nas docierały, także pani potwierdza, że były skargi na to, że za rzadko.
Tak, były takie głosy mieszkańców. Umowa z firmą Jumar została zawarta do roku 2019, do marca roku 2019 i cały czas jesteśmy związani tą umową, ale ponieważ naszym obowiązkiem jest zbierać uwagi od mieszkańców, aby ten system był coraz bardziej sprostał ich oczekiwaniom, to Rada Gminy w roku 2018, a więc w tym roku, w czerwcu, uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który to regulamin zwiększa częstotliwość odbioru zarówno plastiku, jak i odpadów biodegradowalnych do trzech razy w miesiącu.
Czyli ma być 3 razy w miesiącu, ale to dopiero
dokładnie
może nastąpić
tak.
po marcu 2019 roku, kiedy zostanie podpisana nowa umowa. Dobrze rozumiem,
dokładnie
tak?
Tak. Dokładnie tak. Zapisy tego regulaminu będą obowiązywały w nowej umowie najwcześniej od kwietnia 2019 roku.
Czy, nie wiem, jakieś przypuszczenia na przykład ma gmina Dobra co do wyboru kolejnej firmy, która będzie odbierała te odpady? Czy to nadal będzie Jumar i Jumar jakby zdaje sobie z tego sprawę, że będzie częściej musiał jeździć po plastiki i bio?
Oczywiście będzie przeprowadzone postępowanie przetargowe.
Tak.
Absolutnie nie mogę powiedzieć, ile firm weźmie udział w tym przetargu, kto wygra. No takiej wiedzy absolutnie nie mam. Ale chciałam powiedzieć tylko, że jakby nie ma problemu z nadwyżką tych odpadów typu czy papier, czy plastik, obojętnie jaką frakcją, dlatego że we wrześniu w tym roku został otwarty i wybudowany nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jest piękny, otwarty 6 dni w tygodniu, w sobotę do godziny 16, także każdą ilość odpadów, która nam zalega, której nie chcemy trzymać do kolejnego harmonogramu, można zawieźć. Nie ma z tym problemu.
A gdzie ten punkt jest?
Ten punkt znajduje się przy schronisku dla zwierząt. Wszyscy mieszkańcy gminy wiedzą, gdzie znajduje się schronisko dla zwierząt. W miejscowości Dobra przy ulicy Zwierzynieckiej 4.
Pani Anna, no ale jednak ludzie płacą i to nie mało. Tak jak powiedziałem, te opłaty są ustalane według zużycia wody. De facto przekłada się to na ilość mieszkańców. Ilość osób w danym gospodarstwie domowym, o tak,
tak
to
jakby
nazwę,
tak zużycie, to, no, zużycie wody po
jasne.
Prostu odzwierciedla
tak,
ilość,
odzwierciedla
osób,
ilość
na
osób. Tak jest. No i wyobraźmy sobie dosyć liczną rodzinę i teraz pani mówi tej rodzinie, że proszę rodzino, jeżeli dla was to jest za rzadko 2 razy w miesiącu i przed waszym domem albo na waszej posesji zbierają się worki z plastikami i z innymi plastikowymi sztucznymi odpadami, no to załadujcie do samochodu i wieźcie do Dobrej. A oni płacą. Bo muszą.
Tak. Cóż ja mogę powiedzieć? Potrzeby mieszkańców, proszę mi wierzyć, są skrajnie różne. Część mieszkańców zgłasza taki problem, że dla nich raz na dwa tygodnie, czy odbieranie odpadów zmieszanych raz na tydzień, to jest stanowczo za dużo i oni nie chcą płacić za tych, którzy mają tyle odpadów, gdzie trzeba odbierać o wiele częściej. No i są tacy mieszkańcy, dla których właśnie raz na dwa tygodnie jest stanowczo za mało. My jako gmina i radni gminy, no muszą wypośrodkować.
I te dwa razy w miesiącu jest wypośrodkowane, natomiast będzie trzy razy w miesiącu od kwietnia przyszłego roku. I to
dokładnie
jest,
tak.
I to jest takie właśnie taka jakby średnia wyciągnięta z tych potrzeb mieszkańców, tak?
Dokładnie tak. Także chcemy, żeby ten nasz system spełniał swoją rolę, żeby mieszkańcy z niego korzystali, byli zadowoleni. No i każda kolejna umowa, bo przecież trzeba przypomnieć, że tak właściwie ten system gospodarki odpadami trwa od 4 lat dopiero. I każda kolejna umowa, którą podpisywaliśmy z firmą, rozszerzała ten zakres świadczenia usług, zwiększała tą częstotliwość właśnie w wyniku tego, że słuchaliśmy głosów mieszkańców, czego oni oczekują i za każdym razem regulamin był zmieniany, zwiększony, tak jak powiedziałam, zakres i częstotliwość. I teraz w kolejnej umowie również mieszkańcy będą mieli zwiększoną częstotliwość właśnie o te dwie frakcje.
Rozumiem. Dobrze, pani Anno, w takim razie no jeszcze do marca musimy się jakoś przemęczyć, a to kilka ładnych miesięcy. Jeżeli ktoś z państwa no nie chciałby, żeby te worki z plastikiem i bio zalegały koło posesji, no to niestety trzeba zapakować na samochód i zawieźć do punktu odbioru punktu selektywnego odbioru odpadów. No a w kwietniu ma się wszystko zmienić i zobaczymy, jakie będą reakcje mieszkańców gminy Dobra po tej zmianie. To już 3 razy w miesiącu będą odbierane.
Mam nadzieję, że zauważalne przez mieszkańców. No na pewno.
Zauważalne. A płacą mieszkańcy dużo, zwłaszcza ci, którzy mają dużo osób w gospodarstwie domowym i wypadałoby, żeby po prostu te worki nie walały się na ich posesji, ani koło posesji na drodze gminnej. A czasami takie widoczki są, prawda?
Jakby tu powiedzieć, nie do końca się zgodzę. Coraz mniej jest takich przypadków. W końcu nie są te odpady limitowane, także te worki można gdzieś przytrzymać, czy przy garażu, czy w jakiejś komórce, czy gdziekolwiek indziej. Nie muszą stać przy drodze.
Pani Anna Budzyńska, kierownik działu do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobra, była naszym gościem. Pani Anno, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Z 3 dwójkami czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz wrócimy do teatru współczesnego. Jakiś czas temu napisał do nas słuchacz, że wybrał się na sztukę zatytułowaną Jaskiniowcy. Trochę był zawiedziony, bo nie zobaczył tych aktorów, których spodziewał się zobaczyć, a miał zobaczyć m.in. pana Andrzeja Grabowskiego. Okazało się, że na scenie wystąpił zupełnie ktoś inny, no i wyjaśnialiśmy tę sprawę, że oprócz pana Andrzeja Grabowskiego zapisani na afiszu, czy też na reklamie tego spektaklu byli także inni aktorzy. Słuchacz nie do końca zrozumiał, że jak jest inny aktor dopisany, to oznacza, że on występuje zamiennie za na przykład pana Andrzeja Grabowskiego, a nie w tym samym spektaklu. No i jeszcze słuchacz skarżył się na to, że spektakl Jaskiniowcy w dużej mierze opierał swój humor, jak napisał, na wulgaryzmach i na seksie. W tej sprawie rozmawialiśmy z rzecznikiem Teatru Współczesnego, z panią Ewą Madruj, która tłumaczyła, że no właściwie teatr współczesny nie odpowiada za sztuki czy za przedstawienia, które są prezentowane w ramach tak naprawdę tylko wynajmu sali. Teatr z takiego wynajmu żyje, zarabia pieniądze, wynajmuje po prostu swoją scenę, no i sztuka jest wystawiana. No oczywiście, gdyby tam miało być wystawione coś absolutnie skandalicznego, to domyślam się, że teatr współczesny na takie coś nie wyraziłby zgody, no ale tutaj w przypadku Jaskiniowców teatr chyba nie miał większych zastrzeżeń. Pojawiły się komentarze w tej sprawie, posłuchajmy.
Dzień dobry, ja do tego pana, który zadzwonił, poczuł się taki strasznie zniesmaczony tym, że w teatrze została wystawiona sztuka, która uraziła jego jakieś tam uczucia, bo była nie taka, jak należy. Żyjemy w XXI wieku, jest internet, można sobie przeczytać recenzje, choćby po to, żeby nie wydać pieniędzy na marne, bo nie wszystko nas musi interesować. To, co dla jednych jest niefajne, dla drugich może być fajne. Ile ludzi, tyle zdań. Pozdrawiam.
Dzień dobry, moje nazwisko Nowak Jan, dzwonię z Pyrzyc i właśnie chciałbym pociągnąć temat teatru współczesnego, ale już nie o sztuce, tylko o bardziej niskiej, przyziemnej sprawie, ale bardzo istotnej, ważnej. Mianowicie toalety w teatrze współczesnym są nie do zaakceptowania. Ja już tam więcej nie będę chodził właśnie z powodu właśnie toalet. W największym skrócie, ciasny korytarzyk, gdzie się tłoczą kobiety, mężczyźni. Nie wiem, jak wygląda toaleta damska, ale przypuszczam, że podobnie jak męska. Czyli malutka, ciaśniutka. Jest to olbrzymia kolejka zawsze stoi w foyer kobiet, mężczyzn, przeciskanie się, przepychanie, wzajemne przepraszanie. Jest tam duże foyer. Można zrobić toalety, które nie urągają współczesnym standardom. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za te komentarze w sprawie teatru współczesnego i także konkretnie w sprawie spektaklu zatytułowanego Jaskiniowcy. Teraz zupełnie zmienimy temat. Naszym kolejnym gościem jest pani Monika, którą witam serdecznie w radiu w czasie reakcji. Dzień dobry pani Moniko. I pani Natalia Rafalska z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach. Pani Natalia.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. To jest ten moment, kiedy właśnie mogę państwu powiedzieć, że warto w swoich mailach pisać swoje numery telefonów, ponieważ właśnie pani Monika jest autorką maila do nas, przedstawiła swój problem, swoją sprawę i zostawiła swój numer telefonu. Sprawa dosyć skomplikowana, więc postanowiliśmy po prostu do pani Moniki zatelefonować, tak aby w czasie reakcji mogła opowiedzieć o tej trudnej historii, a dotyczy ona właśnie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach i stąd obecność pani Natalii Rafalskiej. Także w czasie reakcji. To zaczniemy od pani Moniki. Pani Moniko, słuchamy.
Dobrze, więc mam niepełnosprawnego syna. Syn ma 10 lat. Nie ma prawej nogi, tak upraszczając. No i ma orzeczenie niepełnosprawności. Orzeczenie dla dzieci jest wydawane na okres czasowy, więc co jakiś czas musimy stawiać się na komisję. I tak też się stało tym razem. Stawiliśmy się na komisję orzekającą o niepełnosprawności. No i zawsze te orzeczenia są podobne, no bo wiadomo, to jest wada wrodzona, więc tutaj nie ma z czym dyskutować. Dziecko nie ma tej nogi, jest oprotezowane, to znaczy ma protezę prawej nogi. No i powiem szczerze, że dostałam wczoraj orzeczenie tej niepełnosprawności, się trochę zdziwiłam, tak? To znaczy, że ma teraz 10 lat i coś się zmieniło w tym ostatnim czasie, ponieważ nie wymaga już stałej opieki i pomocy z naszej strony w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji oraz nie wymaga karty parkingowej. Mhm. Panie redaktorze, szanowna pani, to nie jest tak, że ta proteza cały czas funkcjonuje dobrze i doskonale o tym państwo wiecie, bo ja to podkreślałam, tak? Na komisję przyjechaliśmy, drodzy państwo, z protezą sklejoną taśmą izolacyjną, znaczy nie izolacyjną, taką srebrną taśmą kupioną w Castoramie, ponieważ w szkole dziecku stopa z tej protezy się wyłamała. Często się dzieje tak, że z tą protezą coś jest nie tak, tak? Więc musimy zrobić nową protezę. Jest taka konieczność. Nie zrobimy tego bez orzeczenia o niepełnosprawności.
Bo to kosztuje.
Sytuacja, która miała miejsce w szkole, wymaga... No, dziecko po prostu no, nie jest w stanie chodzić, jak nie ma tej stopy protezowej i proteza nie działa. To jest oczywiste, tak? Więc musimy zaparkować koło szkoły, pójść, mąż musi go wziąć na ręce, zanieść do samochodu fizycznie i pojechać do domu, bo on sam do domu nie wróci bez tej protezy, bo nie jest w stanie doskoczyć ani przejść na czworaka. Państwo stwierdziliście, że on nie wymaga karty parkingowej. Proszę państwa, my nie korzystamy z tej karty parkingowej, kiedy nie jest to konieczne i żaden rodzic dziecka niepełnosprawnego tego nie robi, naprawdę, bo my wiemy, jak ważne jest to miejsce. Tym bardziej, że jeżeli przedłużamy tę protezę, naprawiamy ją, to jest parę dni zawsze trwa, tak? Wtedy Alex nie ma protezy. Nie porusza się wtedy zupełnie. Jeżeli jedziemy przedłużać tą protezę, bo robimy to w Poznaniu, to jest parę razy przymiarki tych protez. I jak my mamy zanieść 40-kilowego chłopca na rękach? Proszę mi powiedzieć, nie korzystając z tego miejsca parkingowego. Jak my mamy fizycznie to zrobić? Mhm. Wie pan, jak wygląda miejsca parkingowe wokół szpitali? nie jesteśmy w stanie po prostu tego zrobić.
Nie tylko wokół szpitali.
Nie tylko wokół szpitali. A takie sytuacje, tak jak opisałam, są częste. Na tej komisji mąż zwrócił uwagę pani doktor, że może zdjąć, pokazać, jak to wygląda. Nie zechciała. Nie obejrzała kikuta, jak wygląda. Nie obejrzała protezy. Bardzo często zdarza się, państwo, nie wiem, czemu o tym nie wiecie, bo jeżeli rozumiem, taka komisja się zbiera, no to powinna mieć świadomość, kto przyjdzie na tą komisję, no bo dołącza się do te dokumenty, tak? Czyli jakąkolwiek, nawet tą najmniejszą. Dziecko noszące protezę, często zdarza się, że ma otarcie, odparzenia. Wtedy nie jesteśmy w stanie założyć mu tej protezy. On wtedy nie funkcjonuje. Po prostu nie chodzi do szkoły, nie funkcjonuje, aż się to nie zagoi. Jest to sprawa normalna. Mhm. U osób noszących protezy. Niestety to się dosyć często zdarza. No państwo stwierdziliście, że nie wymaga takiej, ani nie ma ograniczonej, znacznej, możliwej samodzielnej egzystencji. Niestety ma. My, proszę państwa, nie chcielibyśmy. My nie wnosimy o żadne pieniądze, ani o żadną rentę, o nic takiego. Chodzi tylko o kartę parkingową i zaznaczenie w tym orzeczeniu niepełnosprawności zgodnie z prawdą, że on wymaga niestety stałej naszej pomocy.
Mhm. Dobrze, pani Moniko, pani Natalia Rafalska, teraz oddam jej głos, tylko spróbuję skrócić i podsumować to, co pani powiedziała. Do tej pory, bo takie orzeczenie trzeba co jakiś czas, nazwijmy to, odnawiać. I do tej pory pani syn według tego orzeczenia zawsze wymagał tej długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze, to tak się nazywa, ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Do tej pory wymagał. Przepraszam najmocniej. Teraz 10 lat ma i już nie wymaga.
Już nie wymaga.
To jest pierwszy punkt. A drugi punkt to karta parkingowa. Czy wcześniej otrzymywali państwo taką?
Taką?
A teraz już
oczywiście.
Nie. Czyli syn skończył 10 lat, nadal ma protezę i jeszcze tutaj trzeba wspomnieć, bo w mailu pani o tym napisała, że przed nim jeszcze jest operacja, więc przez jakiś
czas... Tak, bo musi mieć usuniętą... Ja bym to pokazała lekarzowi na tej komisji, ale on nie zechciał tego zobaczyć. Tam jest taka malutka, niewykształcona stópka. Żeby on miał nowocześniejszą protezę, trzeba ją usunąć.
Rozumiem. Czyli przed nim operacja i długi czas nie będzie mógł z tej protezy korzystać.
No nie będzie mógł, no bo to jest rana, no siłą rzeczy.
Dobrze, pani Natalio, co się zmieniło, że 10-letni chłopiec bez nogi, który używa protezy, która się psuje, przed którym jeszcze jest operacja, przestał wymagać długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji? Pani Natalia Rafalska.
Ja oczywiście rozumiem jak najbardziej pani argumenty. W każdym momencie, jeżeli osoba nie zgadza się z wydanym orzeczeniem, ma prawo wniesienia odwołania. I tutaj pani po prostu proponuje to odwołanie wnosić. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji do wojewódzkiego zespołu za naszym pośrednictwem. U nas lekarz jeszcze ma możliwość w ramach samokontroli, jeszcze raz wnikliwie przeanalizuje całą dokumentację medyczną, jaką państwo złożyli, przeczyta protokoły z posiedzeń, oceny stanu zdrowia i ocenę członka składu orzekającego i będzie badał, czy być może popełnił błąd. Jeżeli lekarz stwierdzi, że ten błąd popełnił i ta karta parkingowa, czy też ta konieczność stałej lub długotrwałej opieki faktycznie państwu się należy, to po prostu orzeczenie zostaje zmienione już tutaj u nas w tej pierwszej instancji. My mamy na to 7 dni. Jeżeli lekarz jednak stwierdzi, że nie popełnił błędu, orzeczenie utrzyma w mocy, to wtedy takie odwołanie automatycznie przesyłamy do wojewódzkiego zespołu. Takie zawiadomienie państwo dostają, że u nas lekarz w ramach samokontroli nie mógł zmienić orzeczenia, dlatego też będzie teraz orzekał wojewódzki zespół. Tam już państwo będą wzywani normalnie na komisję. Wojewódzki zespół ma 30 dni i on będzie stwierdzał, czy po prostu orzeczenie zostało błędnie wydane, czy też orzeczenie będzie utrzymywał. W kwestii tutaj, czy coś się zmieniło od poprzedniego orzeczenia, czy też nie, no ja niestety nie mogę tego oceniać. To zawsze weryfikuje lekarz na komisji. Dokumentację medyczną analizuje przed komisją, na komisji bada przedmiotowo dziecko. W jaki sposób wyglądało badanie u państwa
nie
na komisji?
Nie wyglądało w ogóle.
Tego też no, nie mogę tutaj oceniać, bo ja nie uczestniczę w tych komisjach, więc tutaj jest kwestia tego, lekarz po prostu bada na tyle, na ile uznaje za stosowne zbadanie dziecka, czy też osoby dorosłej, tutaj akurat mówimy o dziecku, i to on ocenia, tak, czy występ przepraszam, czy występują te znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które są konieczne do tego, żeby posiadać kartę parkingową, czy też ta konieczność stałej i długotrwałej opieki lub pomocy, ponieważ państwo otrzymując orzeczenie zaliczające do osób niepełnosprawnych, tutaj jest taki punkt 8, że owszem, dziecko wymaga stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Jeżeli mówimy o punkcie 7, to tutaj już jest ta konieczna opieka, no to są osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które potrzebują takiej opieki no, dosłownie 24 godziny na dobę. Więc tutaj no, orzeczenie państwo, z tego co pani mówiła, orzeczenie państwo otrzymali, tylko po prostu ten punkt 7 i 8 nie został przyznany.
No dobrze, pani Natalio, to ja próbuję, pani Moniko, jeszcze chwila. Ja próbuję dowiedzieć się, co się zmieniło, że już ta opieka stała nie jest wymagana i ta karta parkingowa się nie należy. Do tej pory się wszystko należało, teraz się nie należy. Przepraszam, dokończę pytanie. Czy to wynika na przykład, nie wiem, z wieku chorego? No może to jest takie coś obligatoryjnego, że kończy 10 lat i już się nie należy? Czy to jest tylko i wyłącznie w gestii lekarza, orzecznika, który doszedł do wniosku, że no teraz to już się nie należy?
Znaczy powiem tak, no na pewno wiek dziecka zawsze jest pod uwagę brany. Nie ma ogólnych wytycznych takich, które stwierdzają, że w danym wieku coś przysługuje, w innym wieku już nie. Tutaj każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Nawet dane schorzenie nie jest konkretnie wskazane, że no dajmy na to tutaj dziecko akurat nie ma nogi. I nie jest określone, że dzieci bez nogi z zasady otrzymują to czy tamto. Nie, tutaj jest zawsze indywidualna ocena, ponieważ z danym schorzeniem osoby funkcjonują różnie. My oceniamy funkcjonowanie w społeczeństwie. Samo obsługę, poruszanie się w środowisku, tutaj właśnie w kwestii karty parkingowej. Więc tutaj
karta parkingowa dla kogoś, kto nie ma nogi, wydaje mi się oczywista, no ale dobrze. Dla lekarza, orzecznika tak nie było. Tak, no, pani Natalio?
Tutaj tak.
Tak, po ludzku, panią zapytam.
Lekarz stwierdził, że u dziecka nie występują znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które są konieczne do uzyskania tej karty parkingowej. Z tym, że tak jak mówię, no jesteśmy ludźmi, wszyscy możemy popełniać te błędy, więc tutaj w kwestii tego odwołania i możliwości tej zmiany decyzji w samokontroli, no tutaj lekarz będzie sam siebie kontrolował i stwierdzał, czy ten błąd popełnił,
czy nie.
No właśnie,
to jest kolejne pytanie, które mi się nasuwa, bo mogą państwo się odwołać, pani Monika, nasza słuchaczka może się odwołać, ale to odwołanie będzie rozpatrywał ten sam lekarz, który wcześniej wydał to właśnie negatywne orzeczenie. Lekarz. Czy to w ogóle ma sens, pani Natalio?
Tak, ma sens. Mogę powiedzieć z doświadczenia, że ma
lekarz
to sens.
Zmieniał zdanie, tak?
Tak. Zdarza się, że lekarz faktycznie stwierdza, że no coś się wydarzyło, że może pewnych aspektów pod uwagę nie wziąłem. Ludzie w odwołaniach często też piszą argumenty, których na przykład nie poruszali wcześniej, nie mówili o tym na komisji, bo uznawali, że jest to oczywiste. Trzeba po prostu opisać dokładnie sytuację, zwrócić uwagę
pani
na
Natalio,
ograniczenia dziecka.
Mi się wydaje, że pacjent tutaj, no przerzucanie odpowiedzialności na pacjenta, że czegoś nie powiedział, to lekarz powinien zadawać pytania w trakcie badania, swoje lekarskie pytania, on jest specjalistą, a tak a propos to zapytam, jakiej specjalności ten lekarz orzecznik był?
Tutaj był akurat lekarz pediatra.
Pediatra, dobrze.
Tak. Plus pedagog. Tak.
Plus pedagog. On
tak,
w ogóle,
pedagog.
Pani Moniko, on w ogóle wykonał jakieś badania, zadawał jakieś pytania?
Żadnych.
Pytania były też?
Nie, były tylko, czy Aleks ma kolegów w szkole. Ma kolegów w szkole, ale to nic nie zmienia, to nie zmienia sytuacji. A ja mam pytanie, bo ja na tej całej komisji powiedzieliśmy z mężem, że dzień wcześniej była mała się z protezy stopa. Ona jest naprawdę sklejona na taśmę klejącą. Drodzy państwo, ja mogę do państwa przyjechać z synem pokazać tą protezę. Odwołanie trwa. Co to dziecko, droga pani, ma zrobić? 30 dni nie pójść do szkoły?
No ja niestety nie jestem w stanie pomóc w żaden sposób. Jedyne co, tak jak mówię, no składać odwołanie i my tutaj u nas zrobimy to jak najprędzej. Jeżeli u nas lekarz zmieni decyzję, to tak jak mówię, jest to procedura szybsza. Jeżeli lekarz podtrzyma decyzję, to jeszcze wojewódzki zespół to już jest druga instancja.
To jeszcze zapytam, jeżeli to nie jest tajemnicą, o to nazwisko lekarza, już wiemy jakiej był specjalności, to był pediatra, tak? Razem z pedagogiem. No nie jest lekarzem pedagog, tak? Czyli dwóch było orzeczników.
Tak, jest dwóch członków składu orzekającego, minimum.
A lekarz pediatra to kto był?
Doktor Damiana Jaszczak.
Może zaapelujemy do pani doktor teraz, żeby jednak przyjrzała się bliżej, zadała trochę pytań, zobaczyła tę nogę, tę protezę.
U nas już będzie bez badania osoby, także jeżeli pani chce w jakiś sposób udokumentować sposób, w jaki proteza została zniszczona, no to ewentualnie można dołączyć jakieś zdjęcia.
Czyli po odwołaniu już nie będzie żadnego badania. Na początku nie było.
Na wojewódzkim zespole, jeżeli odwołanie u nas nie zostanie zmienione i zostanie przesłane do wojewódzkiego zespołu, to tam normalnie odbywa się badanie przedmiotowe. U nas w ramach samokontroli już lekarz nie bada,
nic nie robi. Ale w ogóle ta osoba zainteresowana jest poproszona o to, żeby stawiła się w powiatowym zespole? Nie. Tylko przegląda lekarz, przegląda jakieś treść odwołania.
Bo to jest tylko i wyłącznie samokontrola.
Nie wiem, co powiedzieć, pani Moniko.
No, mi też brak słów.
Pani Moniko, zakończymy na dzisiaj. Postaram się jeszcze raz zatelefonować do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, a może do wojewódzkiego. I zobaczymy, jak te sprawy. Wydaje mi się tutaj karta parkingowa, no tak na pierwszy rzut ucha, to zupełnie oczywista dla kogoś, kto jest w taki sposób niepełnosprawny. Ale co do lekarza orzecznika, no cóż mogę powiedzieć, no po odwołaniu będzie jedynie przeglądał dokumenty, no chyba, że zareaguje jakoś na to inaczej, być może zareaguje także na naszą audycję i przynajmniej w tej kwestii karty parkingowej zmieni zdanie. Pani Monika, nasza słuchaczka, była gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
pani
bardzo.
Moniko. Pani Natalia Rafalska z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach. Pani Natalia.
Ja bym chciała może jeszcze dodać, bo tutaj pan mówi, że może w przypadku karty parkingowej tylko się przychyli. Jeżeli u nas orzeczenie miałoby być zmienione, lekarz musi w całości uznać zasadność odwołania. Czyli jeżeli państwo będą odwoływać się od punktu 7 i 9 orzeczenia, no to lekarz musi przychylić się do obydwu punktów, żebyśmy mogli tutaj na etapie pierwszej instancji to orzeczenie zmienić.
Także
tutaj, jeżeli nawet uzna tylko, że w przypadku karty parkingowej ewentualnie błąd popełnił, no to i tak będziemy przesyłać odwołanie do wojewódzkiego zespołu.
Pani Natalia Rafalska, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach, była naszym gościem. Pani Natalia, dziękuję za te wyjaśnienia.
Dziękuję
również pani Monice.
Dziękuję bardzo.
No, życzę powodzenia. Postaramy się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zadzwonić i zapytać, jakie tam mają państwo szanse. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam, do usłyszenia. Niewiele czasu już zostało. Z nami jest ostatni dzisiaj gość. Pani Elżbieta Dalgiewicz, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35.
Tak, dzień dobry.
Niewiele czasu nam zostało, ale postaram się zadać dwa pytania w imieniu naszej słuchaczki, która pisze tak. W szkole mojego dziecka podejrzewam, że nie jako jedynej podczas lekcji, nie ma tam stołówki, rozdawane są za darmo jogurty i kefiry. Produkty te stoją całymi dniami poza lodówką, na przykład w kącie klasy, przez co stają się nieświeże lub po prostu popsute. Dzieci skarżą się na ich smak, nie piją ich, wyrzucają do kosza, niszczą. Przypomnę, że temperatura przechowywania jogurtów i kefirów to od 2 do 8 stopni. Rozumiem, że szkoła nie ma warunków na przechowywanie takich produktów. Po co w takim razie coś takiego w ogóle trafia do placówek?
Szkoła jest w programie owoce. Mogę?
Tak, proszę.
Szkoła jest w programie owoce i warzywa. Dzieci dostają chyba 3 razy w tygodniu, czy 4 razy w tygodniu jogurty, mleko, owoce, warzywa, marchewki, jabłka i tak dalej. Te rzeczy wydawane są od razu po przywiezieniu wychowawcom. Wychowawcy albo osobiście, albo poprzez nauczyciela, który ma najbliższą lekcję, przekazują dzieciom te produkty. Nie ma takiej sytuacji, żeby nie wydane produkty bardzo długo stały. Staramy się to zrobić po przywiezieniu. Problem może być innego rodzaju. Rzeczywiście dzieci, niektóre nie zjedzą ich od razu, przechowują je w plecakach dosyć długo. Wtedy rzeczywiście mogą tam pęcznieć i nabrzmiewać, bo rzeczywiście jest ciepło. Niektóre dzieci może nie lubią i rzeczywiście dochodzi do takich niefajnych sytuacji, kiedy na przykład wyrzucają to do kosza. Postanowiliśmy zapobiec tej sytuacji. Mamy w szkole takie w dwóch miejscach wielkie, olbrzymie kartony. Jeżeli dziecko jest niezainteresowane produktem, wkłada do tego kartonu.
Jeżeli tak, program nazywa się Owoce i Warzywa, to zrezygnować z jogurtów i kefirów.
Czy można by zrezygnować z
kefirów?
Musiałabym się zorientować w takim razie, jak to jest w tym programie, czy to jest powiązane z tymi owocami i warzywami, czy
program nazywa się Owoce i Warzywa, tak? Dobrze zapamiętałem, Owoce i Warzywa, tak? I ktoś dokleja do tego jogurty i kefiry, które mogą się zepsuć, a jeżeli są składowane w taki...
Ja sobie po prostu, jak tak. To jest. Natomiast część dzieci jest tym zainteresowana i bardzo chętnie to biorą.
No domyślam się. To jeszcze krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Pani Elżbieto, w szkole przy ulicy Świętobożyców nie ma SKS-u. W ubiegłym roku był. Pytałam nauczycieli, pisze słuchaczka WF-u, dlaczego i nie wiedzieli dlaczego. Dlaczego tam nie ma SKS-u?
To jest szkoła, gdzie istnieje dużo klas sportowych. Dzieci najbardziej zainteresowane sportem trafiły do klas sportowych, a jest ich bardzo dużo, bo po jednej albo po dwie w roczniku. Jest gimnastyka artystyczna dziewcząt, gimnastyka sportowa chłopców, koszykówka, lekka atletyka. Teraz w okresie jesiennym rzeczywiście nie działają typowe SKS-y oprócz godzin koszykówki dwóch i oprócz godzin SKS-ów, takich zajęć sportowych dla dzieci z klas 1-4, które przebywają w świetlicy. Chodzi o to, żeby atrakcyjnie spędziły ten czas. Obecnie nauczyciele WF-u, nie tylko z tymi dziećmi z klas sportowych, ale z innymi, wychodzą na różnego rodzaju mecze, rozgrywki sportowe międzyszkolne, nasze własne imprezy. To się toczy na boisku, biorą w nich udział chętni uczniowie. Wkrótce kończymy ten sezon taki podwórkowo-boiskowy. Przejdziemy do hali sportowej i myślę, że wrócimy do tego, co było w ubiegłym roku, czyli między innymi do tenisa, do piłki nożnej prowadzonej przez naszych nauczycieli, do tenisa stołowego tutaj, do właśnie takiej formy adresowanej do tych dzieci, które nie są w klasach sportowych. To są takie gry i zabawy ruchowe. To jest dla wszystkich dzieci, które chciałyby troszeczkę sobie poćwiczyć, pobawić się w sport, a niekoniecznie mają takie jakieś wielkie predyspozycje do uprawiania.
Pani Elżbieto, musimy kończyć. Tak? Pani Elżbieta Dalgiewicz, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35. Jeszcze tylko zapytam, czy jutro będziemy mogli kontynuować rozmowę i na temat jogurtów i kefirów, i na temat SKS-ów. Dzisiaj, tak jak mówię, już musimy kończyć. Pani Elżbieto, jutro możemy liczyć na panią, tak?
No zobaczymy. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. 510-37-32. Czujny czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.